Myśl po polsku. Firmy rodzinne.
Dzień dobry, Marcin Jagiełowicz. Zapraszam na kolejny podcast Myśl po polsku. Dziś przed nami historia firmy, która można powiedzieć, że została stworzona na kolanie. Dosłownie powstała przy sklepowej kasie, ale z czasem wypłynęła naprawdę na szerokie wody i angażowała kolejnych członków rodziny. Można powiedzieć, że zabierała ich na pokład. Nie zabrakło na tych szerokich wodach zresztą sztormu, bo bohaterowie dzisiejszego podcastu jako jedna z pierwszych firm w Polsce mierzyli się z nowymi przepisami o sukcesji w firmach rodzinnych. Było więc przy tym sporo niejasności, było przy tym sporo urzędniczej mitręgi. O tym wszystkim nam opowiedzą, ale będzie też sporo pięknych i osobistych historii. Zapraszam do wysłuchania. To jest wideokast Myśl po polsku. Ja się nazywam Marcin Jagiełowicz, a dziś gościmy firmę EMB Technik, a konkretnie panią Agnieszkę Bernaciak, prezes zarządu, i pana Krzysztofa Bernaciaka, prokurenta spółki i w pewnym sensie złotą rączkę w firmie.
Dzień dobry.
No to skoro jest pan od spraw technicznych, to pierwsze pytanie kieruję do pana. Czym właściwie spółka, czym firma się zajmuje?
Firma zajmuje się bardzo specyficzną działalnością, niezbyt widoczną w życiu codziennym. Mianowicie zajmujemy się sprzedażą urządzeń do precyzyjnego dozowania klejów, olejów, smarów, żywic, past lutowniczych, czyli wszelkiego rodzaju materiałów chemicznych stosowanych w procesie produkcji i montażu. To jest taka działalność, która jest w ogóle niewidoczna na zewnątrz. Nie widać tego w postaci produktów dla konsumentów. Są to natomiast produkty, które odgrywają bardzo znaczącą rolę w procesie produkcji chociażby samochodów, którymi każdy z nas jeździ, w produkcji elektroniki użytkowej, z której każdy z nas korzysta.
Kojarzę, że założyciel firmy miał takie podejście, że denerwowało go pracowanie w takim otoczeniu, które niekoniecznie było ergonomiczne, skrojone pod klienta, no i tak się wszystko zaczęło. To proszę opowiedzieć może pani Agnieszka o samych początkach firmy, jak to wszystko się zaczęło?
Mąż był pierwszym człowiekiem w Polsce, który wprowadzał na rynek wtedy klej kropelka, czyli kleje cyjanoakrylowe. Od tego się zaczęła taka rewolucja technologiczna, nazwijmy to, w obszarze klejenia w Polsce. To był rok 91. Przez kilka lat zajmował się doborem i sprzedażą klejów do procesów technologicznych. W tamtym czasie większość produkcji była wykonywana, no powiedzmy, nie przy jakimś ogromnym zaangażowaniu myśli technologicznej, tak, czy też automatyzacji.
Szalone lata 90.
Tak jest. No niemniej jednak mój mąż był takim człowiekiem, którego w ogóle denerwowało, jak coś było głupio robione, bez sensu, z dodatkowymi kosztami, które natychmiast można było obciąć i tak dalej. No niemniej jednak sprzedawał kleje, tak? Szeroko pojęte kleje. I wymyślił, że przyjdzie taki moment, kiedy ten klej jakoś trzeba będzie nałożyć. Może wymieszać, jeśli jest dwuskładnikowy. Więc rozpoczął rozmowy ze swoim ówczesnym pracodawcą, namawiając go do tego, aby poszerzyli swoją ofertę również o urządzenia dozujące. Pracodawca mojego męża stwierdził, że to jest absolutnie głupie. I jak zwykle on wymyśla jakieś po prostu hrabiowskie rozwiązania. Więc stwierdził wtedy, że jeżeli chcesz, to ty sobie to weź. No i tak to się zaczęło. Krok po kroku, od jednoskładnikowych, ręcznych rozwiązań, aż po bardzo, bardzo zaawansowane technologiczne rozwiązania do procesów automatyzacji nakładania klejów, swoich uszczelni i innych mediów do produkcji przemysłowej.
Czyli mąż wtedy przejął tę fabrykę, w której pracował, założył coś swojego?
Nie,
wyglądało?
Nie, pracował dla ówczesnego pracodawcy, dystrybutora klejów, i jego pracodawca stwierdził, że skoro po prostu uważa, że w tym jest sens, to niech sobie się sam tym zajmuje pobocznie. Tak to po prostu się rozpoczęło. Natomiast w ogóle firmę założył mąż zupełnie z innych przyczyn, czysto ekonomicznych, ponieważ w tamtym czasie wykonywał wiele szkoleń dla całkiem poważnych klientów, szkoleń z zakresu procesu sprzedaży. I pierwsze szkolenie, jakie wykonywał, poszedł do kasy. W kasie pani się zapytała, czy jest pan płatnikiem VAT, ma pan firmę, czy mamy to wypłacić panu na umowę zlecenie. I on się zapytał, jaka jest różnica. No i pani mu wyjaśniła, jaka jest różnica. To pan stwierdził, chwileczkę, proszę poczekać, założę firmę. I tak to się zaczęło. Tak naprawdę, tak, bo tą działalność gospodarczą właśnie otworzył w tym celu, natomiast pobocznie rozpoczęła się rozmowa z jego szefem w sprawie dystrybucji urządzeń dozujących. To jak gdyby zostało włączone w pewnym momencie.
Czyli wszystko zaczęło się tak naprawdę od spraw podatkowych?
Absolutnie.
Od jednoosobowej
tak.
Jak najbardziej działalności?
Tak jest.
A teraz ile państwo zatrudniają osób?
Ponad 30.
Ponad 30.
Ponad 30.
Tak.
To jest w jakiś sposób tam ruchome, ale ogólnie załoga jest stałym elementem. Ale zazwyczaj ponad 30 osób.
Państwo zresztą bardzo na ten zespół kładą nacisk, prawda?
Jak tak, zdecydowanie.
Trochę popatrzyłem na państwa w internecie, na to, o czym państwo piszą, mówiąc o sobie, to co się człowiekowi od razu rzuca w oczy, że gdzieś bardzo cenią sobie państwo taką zespołową pracę, transparentność.
Tak.
Może takie nawet rodzinne relacje, nie tylko z tymi, którzy w firmie są częścią rodziny dosłowną, prawda?
Tak, zdecydowanie. To jest coś, co już moi rodzice, mój tata właściwie sam, bo ja pracuję w firmie 11 lat, mama pracuje ponad 20. Dorastałem z tą firmą, więc obserwowałem różne etapy tej firmy i od samego początku tata zawsze miał bardzo taką adorację do tego, żeby jednak dbać o ludzi, z którymi pracuję, żeby ci ludzie po prostu czuli się dobrze, żeby czuli się traktowani sprawiedliwie, a jednocześnie odczuwali satysfakcję z pracy, którą wykonują. To samo później kontynuowała mama z tatą i jak ja dołączyłem, to również to cały czas funkcjonowało, a my jako kontynuatorzy staramy się cały czas to utrzymywać.
No właśnie, kiedy państwo dołączyli do firmy? Bo nie są państwo od samego początku w firmie. Pani na początku miała różne zadania zawodowe. Była pani położną, potem
to
była
prawda.
Chyba korporacja, prawda? Tak. Już ustaliliśmy, że liceum było ścisłe, warszawski Staszic, potem była przygoda z zarządzaniem na UAM-ie poznańskim. Bardzo różne zadania. Kiedy nastąpił taki moment, że zdecydowała się pani dołączyć do męża?
Mąż mnie zawsze namawiał do tego, żeby do niego dołączyć. Uważał, że razem jesteśmy w stanie więcej zrobić i lepiej. Po 3 latach pracy w korporacji, kiedy pracowałam 24/7 z telefonem, wie pan, pod poduszką, przyszedł taki moment, że stwierdziłam, że okej. To gdybym ten wysiłek włożyła w swoją aktywność gospodarczą, to prawdopodobnie wpływ miałabym większy na to po prostu, co mogę wykreować.
U pana jak to było?
W lutym przyszłego roku minie 11 lat, jak już pracuję w firmie. Pracuję z rodzicami. Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechatroniki. Później zrobiłem jeszcze 2-letnie studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, MBA-a. Tak jak z firmą dorastałem, że tak powiem, rodzeństwo można byłoby powiedzieć. Ta firma to po części rodzeństwo, w sensie tata, te sukcesy w takim wymiarze widocznym nie zawsze były widoczne, bo na przykład tata wykonywał bardzo dużą część pracy w domu, więc pamiętam jak jeszcze w pierwszym mieszkaniu w kole. Tata wieczorami robił próby klejów czy dozowania i w piekarniku w kuchni wypiekał, utwardzał ten klej, robiąc po prostu próbki. Po przeprowadzce na przykład robiliśmy różne rzeczy z wykorzystaniem robotów do dozowania w garażu, żeby coś tam osiągnąć. Więc z tą firmą dorastałem i kiedy był taki moment, kiedy już byłem na ukończeniu tych studiów, przez 2 lata pracowałem jako fundraiser, współpracując z organizacjami pozarządowymi, pozyskując dla nie środki, gdzie stanąłem na takim rozdrożu, nie bardzo wiedziałem, co robić. Nawet już w trakcie tych studiów na Politechnice Warszawskiej to był taki strasznie trudny moment dla mnie, bo ja nie miałem absolutnie takiej superwizji dla siebie. Bo to, co robił tata, zawsze bardzo mnie interesowało, bardzo mi się podobało, dawało jakieś poczucie celu i sensu w tym, co się robi. I przyszedł taki moment, kiedy tata powiedział: słuchaj, jest dobry czas, żebyś dołączył, jeśli byś chciał. I wtedy podjąłem decyzję, okej, wchodzę w to. I po prostu dołączyłem do zespołu, zajmując się sprzedażą od samego początku.
To wszystko było chyba trochę połączone. Rodzina, ten biznes, prawda? To nie są chyba jakieś takie zupełnie wyłączone strefy. Gdzieś pewnie się cały czas to mieszało u państwa w domu.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
Tak właśnie było. Oczywiście można dyskutować, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja nie zamierzam po prostu nawet dyskutować, bo wszystko jest fajnie, kiedy ma pan po prostu za co żyć. To można starać się to w jakiś sposób rozdzielać. A myśmy przez pierwsze wiele lat po prostu walczyli o przeżycie. Więc nawet jak nie pracowałam z mężem w sposób formalny, to po prostu go bardzo wspierałam, tak? I mogłam to zrobić, ponieważ byłam, że tak powiem, w tamtym czasie pracowałam w szpitalu. Ten czas był jak gdyby dzielony, tak? Pracowałam właściwie 7 dni w miesiącu plus kilka nocy. W związku z tym większość czasu mogłam spędzać w domu, zajmować się domem i dziećmi i domem, ale też wspierać męża. Więc jest wiele takich punktów, kiedy właściwie się ważyła przeszłość naszej firmy, tak? Gdzie jakieś błędy zostały popełnione zarządcze, gdzie były popełnione błędy w rozpoznawaniu rynku, czy też aplikacji. Przeszliśmy przez to, tak? Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek inna firma też nie przeszła przez takie rozmaite doświadczenia, również traumatyczne ekonomicznie. Myśmy przeszli i tyle. I dzisiaj widać, że przeszliśmy, tak? Natomiast stoimy przed swoimi następnymi, więc zawsze tak jest.
Przeszli państwo też suchą nogą przez taki bardzo, przez ogromne wyzwanie, jakim była sukcesja w firmie, no też w warunkach, kiedy właściwie to było jakieś zupełne nowum. Państwo chyba, można tak powiedzieć, nawet byli pierwszą albo jedną z pierwszych firm, które w Polsce przeszły sukcesję w firmach rodzinnych po wejściu ustawy na ten temat.
Byliśmy jedną z pierwszych firm, które przechodziły przez zarząd sukcesyjny, tak? Po wprowadzeniu ustawy. Jestem bardzo wdzięczna firmom rodzinnym, które wiele lat pracowały nad kształtem tej ustawy i na tym, żeby w ogóle ona się pojawiła. Bo to jest nieprawdopodobnie dobre narzędzie. Bez względu na to, jak dużo trzeba w nim jeszcze poprawić, czy też jak trzeba skorelować działanie tej ustawy z pozostałym prawodawstwem, to i tak jest to bardzo dobre narzędzie. Samo w sobie po prostu sytuacja jest zawsze traumatyczna i nikomu nie życzę, żeby po prostu przez to przechodził, tak? Natomiast tak, nam udało się przez to przejść. Nie ukrywam, że myśmy się też przygotowywali z mężem do procesu sukcesji w ogóle. To jest zawsze niełatwe zagadnienie. Natomiast myśmy mieli już jak gdyby rozpoznane przynajmniej firmę, z którą chcieliśmy współpracować. Więc nasza rodzina miała już kontakt z ludźmi z tej firmy. Dobrze nam się z nimi rozmawiało i w chwili po prostu kryzysu mogliśmy jak gdyby zmienić formułę współpracy i ustawić od razu kierunek na przekształcenie, tak? Z mojej wiedzy wynika, ponieważ ja często mam kontakty z rozmaitymi kobietami, które znalazły się w takiej sytuacji, ponieważ obiecałam sobie, że nie zmarnuję ani kawałka tego doświadczenia. Więc jeżeli ktokolwiek po prostu trafia do mnie z pytaniem i z prośbą o wsparcie, to po prostu to robię na tyle, na ile mogę. Natomiast zdecydowanie jest to już łatwiej, choćby z tej przyczyny, że wszelkiego rodzaju urzędy, instytucje są już doświadczone w tym obszarze. Pojawiły się rozporządzenia, które ułatwiają komunikowanie i firmy doradcze zebrały swoje doświadczenie. Więc nie jest to takie puste pole jak 2,5 roku temu ponad.
Państwo wtedy potykali się, można powiedzieć, o takie niezawinione nawet problemy, no bo urzędnicy nie wiedzieli zupełnie, jak z tym tematem postępować.
Jest bardzo, po prostu bardzo wysoki poziom niewiedzy był w tamtym momencie. Wiele osób po prostu nie wiedziało, tak? No to jest klasyczny przypadek propagacji wiedzy, czyli to, że coś zostanie ustalone, to jeszcze nie oznacza, że wszyscy wiedzą, co z tym zrobić. Jak to zrobić, że w ogóle coś zostało ustalone. Więc dochodziło do naprawdę takich sprzecznych informacji. Spotykaliśmy się ze sprzecznymi informacjami. Tak? Podstawą utrzymania zarządu sukcesyjnego było chociażby to, żeby nie otwierać spadku. Więc utrzymanie zamkniętego spadku było gwarantem kontynuacji zarządu sukcesyjnego w naszej sytuacji. A mimo to wiele osób, zarówno z sektora prywatnego, jak i z sektora rządowego, no, pierwszą rzecz mówiono, musicie otworzyć spadek, tak? Bez spadku nie możemy rozmawiać. No ale to generowało bardzo duże niezrozumienie, tak? Więc
stres, przede wszystkim ogromny stres, dlatego że każda decyzja, która była do podjęcia, musiała być oglądana naprawdę z wielu stron. I ja nie ukrywam, że my też jesteśmy w dosyć dobrej sytuacji, ponieważ mój zięć jest prawnikiem i w związku z tym nie jest specjalistą w tej dziedzinie, ale było też mu łatwiej jak gdyby wejść w ten obszar i kolekcjonować potrzebne informacje, ale też i rozmawiać, tak, z innymi specjalistami. W związku z tym to było zbawienne, nie ukrywam, że tak.
Co poradziliby Państwo tym, którzy może dzisiaj zastanawiają się nad tym, czy w ogóle firmę rodzinną warto założyć albo pójść właśnie w ślady swoich rodziców i kontynuować biznes? Co warto mieć z tyłu głowy w takim momencie?
Jak widać na przykładzie nawet historii mojego taty, zakładanie firmy czasem jest zupełnie przypadkowe, tak? To nie jest tak, że ktoś rodzi się i wie, że założy firmę. Oczywiście zdarzają się tacy ludzie, ale statystycznie to są pomijalni. Firmy rodzinne niejako stają się, tak? Stają się rodzinne, bo po prostu firma zaczyna angażować życie przynajmniej jednego z członków rodziny, tak? I to powoduje, że to cała rodzina zaczyna patrzeć w tym kierunku i zaczynamy podejmować samodzielne decyzje, czy chce rzeczywiście w tym brać udział, czy nie chce brać w tym udziału. Pamiętam, to było ze 12 lat temu, brałem udział w konferencji inicjatywy firm rodzinnych. Usłyszałem słowa, które spowodowały, że sam zacząłem dużo bardziej przychylnie patrzeć na kontynuację pracy z moimi rodzicami. Bo mamy taką tendencję w społeczeństwie, gdzie każdy chce osiągnąć sam indywidualny sukces, że to jest podstawą mojego bytu, tego, kim jestem, co osiągnąłem. Tak? I perspektywa pracy z własnymi rodzicami wydaje się być może nieatrakcyjna. No bo jak to? Nie zbudowałem czegoś od zera, nie zrobiłem czegoś samodzielnie. Tak? W niektórych przypadkach może rzeczywiście mieć to sens, ale z drugiej strony to też jest pewien talent, który mogę rozwinąć, który mogę kontynuować. To jest inna pozycja startowa. I to jest w tym chyba najpiękniejsze, więc pytanie, czy zakładać firmy rodzinne? Firmy same się zakładają. Czy tworzyć firmy rodzinne? To już pytanie jest następne. I to dużo zależy tak naprawdę od tego, z jaką rodziną mamy do czynienia, jakie są w niej wartości, na czym się koncentrujemy. Co robi właściwie ta sama firma, tak? Czy ona jest po to, żeby zarabiać pieniądze, czy żeby rzeczywiście mieć jakiś cel wyższy może? bo pieniądze bardzo krótko motywują ludzi. Niezależnie od tego, jak blisko jesteśmy ze sobą spokrewnieni. Raczej chcemy uczestniczyć w czymś, co nadaje jakiś sens. I dopiero wtedy tworzy się ta firma rodzinna. Czy będzie kontynuowana rodzinnie? Znowu zależy bardzo mocno od tego, jak zarządzamy nie tylko firmą rodzinną w znaczeniu przedsiębiorstwa, ale firmą rodzinną w postaci rodziny, jaką mamy, tak? Bo nasze rodziny to też są tak naprawdę mikroprzedsiębiorstwa, którymi trzeba zarządzić, zadbać o interesy wszystkich interesantów, interesariuszy, którzy są w tym przedsięwzięciu.
Mam takie wspomnienie, kiedy zdecydowałam się współpracować z mężem. Moja serdeczna koleżanka zapytała, a czy on ci chociaż płaci ZUS? To jest nauczycielką, więc wybaczam jej. Natomiast z dużym brakiem zrozumienia spotkałam się ze strony klientów. Ponieważ firma jest techniczna, mój mąż zdecydował, że taki bardzo trudny kawałek naszej aktywności trafi w moje ręce, taki zupełnie raczkujący, taki, gdzie trzeba długoterminowo było pracować nad nim. No nie było łatwo. Wielokrotnie, jest dosłownie wiele razy spotkała mnie taka sytuacja, kiedy klienci, głównie mężczyźni, się pytali, aha, to pani nie mogła znaleźć pracy i dlatego pani ją mąż zatrudnił. To było przykre. No to nie było o mnie, to było o nich, tak? Ale jest to pokazuje po prostu nasze społeczne podejście do tej sytuacji. I jednak jeżeli się tak byśmy spokojnie zastanowili, to co powiedział Krzysztof, rodzina jest tak firma. Dawniej nikt się nie dziwił, kiedy małżeństwo prowadziło gospodarstwo rolne, tak? Nawet małe, tak? Nikt się nie dziwił, że mąż czy żona po prostu musieli pracować dzień i noc. I że w środku nocy po prostu krowa się dzieliła i trzeba było ją pójść i pilnować. I że trzeba było ponosić ryzyka. I że to ryzyko ponosiła cała firma. I że nie było rozdzielności małżeńskiej i tak dalej. Prowadzone były inne aktywności gospodarcze, tak? Zajazdy przydrożne też prowadziły rodziny. Nikt się nie dziwi, nawet jak opowiadają w szkole o tym nauczyciele, czy też czytamy, to jest naturalne. Natomiast w czasach, w których obecnie żyjemy, to się wydaje mało naturalne, że rodzina pracuje razem, tak? Tak jak Krzysztof powiedział, firma po prostu powstaje w tych warunkach, w których po prostu żyjemy. Ona powstaje. Czy ona się stanie firmą rodzinną? No to zależy już od wielu czynników, tak? Natomiast w momencie, kiedy odszedł mój mąż, myśmy z Krzysztofem któregoś razu siedli i Krzysztof powiedział, mama, właściwie się nic nie zmieniło, życie jest jak sztafeta. Teraz jest kawałek, kiedy my musimy wziąć tą pałeczkę i pobiec dalej. I trzeba zdecydować, czy chcemy biec dalej, tak? Wszystko na ten temat. Życie jest sztafetą.
Życzymy Państwu w takim razie, żebyście Państwo rozpychali się i po rynku krajowym, i zagranicznych rynkach. No i w tej sztafecie pokoleń też życzymy Państwu, żeby wiele wyciągniętych dłoni było po tę tyczkę. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Byli z nami Pani Agnieszka Bernaciak, prezes zarządu AMB Technik, tak. I pan Krzysztof Bernaciak, prokurent spółki AMB Technik. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy również, panie Marcinie.
A my widzimy się w kolejnym wideokaście Myśl po polsku. Marcin Jagiełowicz. Do zobaczenia.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze, rodzina.